Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI wyraził współczucie ofiarom masakry na Uniwersytecie Virginia Tech w USA.
Gościem audycji będzie kierownik redakcji programów katolickich Telewizji Polskiej, ksiądz Andrzej Majewski.
O sytuacji katolików w zachodniej Ukrainie będziemy rozmawiali z księdzem Grzegorzem Odżywołkiem.
Oficjalny status kościołów w Radzie Europy to tytuł kolejnej audycji księdza Bogusława Trzeciaka.
17 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI modli się za ofiary masakry na Uniwersytecie Virginia Tech w Blacksburg. Ich rodziny oraz całą wspólnotę uczelnianą zapewnił o tym w telegramie kondolencyjnym kardynał Tarcisio Bertone. Watykański sekretarz stanu podkreślił bezsens tragedii, która rozegrała się wczoraj na amerykańskiej uczelni. Benedykt XVI prosi Boga, by pocieszył wszystkich pogrążonych w żałobie i obdarzył ich przezwyciężającą przemoc siłą przebaczenia, nadziei i jednającej miłości, napisał kardynał Bertone.
Solidarność z rodzinami zabitych wyraził także biskup Francis Di Lorenzo. Jest on ordynariuszem diecezji Richmond, na terenie której położony jest kampus. W kaplicy uniwersyteckiej odbyło się nabożeństwo w intencji ofiar. Odprawiono za nich też mszę świętą. W wyniku strzelaniny zginęły 33 osoby, w tym zamachowiec, a 15 zostało rannych. Wczorajsza tragedia, której sprawcą był najprawdopodobniej pochodzący z Chin student, to największa masakra w historii amerykańskich uczelni. W 1966 roku na Uniwersytecie Teksasu w Austin w podobnych okolicznościach zginęło 16 osób.
Napięcia polityczne na Ukrainie przysłoniły w ostatnim okresie wydarzenia kościelne. O sytuacji katolików w zachodniej części tego kraju oraz ich dialogu z wyznawcami innych odłamów chrześcijaństwa rozmawialiśmy niedawno z księdzem Grzegorzem Odżywołkiem. Jest on kapłanem archidiecezji krakowskiej.
Pracuję 60 km na południe od Lwowa w dekanacie stryjskim, mieście, które ma 35 tysięcy mieszkańców. Jest to nowe miasto Brzozdowce, Sanktuarium Krzyża Świętego. Koło takiego większego miasta Nowy Rozdób, bo one w zasadzie jest połączone, te miasteczka są. Ludzie tam byli sprowadzeni do pracy w jakichś zakładach. Oczywiście problemy są właśnie te wielość religii. Największa religia jest to prawosławie, ale i też na naszym terenie, na zachodniej Ukrainie, grekokatolicy odgrywają bardzo ważną rolę. My jako Kościół katolicki stanowimy mniejszość, ale przełamują się te bariery. Ja obserwuję, zwłaszcza u siebie w kościele i zwłaszcza teraz w Wielkim Tygodniu, ale i przez cały Wielki Post, mnóstwo ludzi przychodziło do kościoła, aby się pomodlić. U mnie znajdują się te relikwie Krzyża Świętego, aby ucałować te relikwie. Zresztą obraz, ikona odgrywa bardzo ważną rolę w ich życiu, dlatego też rzeczywiście bardzo często przychodzą, aby się pomodlić. Widzą, że to jest miejsce święte. Przychodzą, całują posadzkę, biją trzy razy głową. To jest inna troszeczkę pobożność. Ale dlaczego zauważyłem zmianę? Jeszcze kilka lat w tej samej miejscowości ludzie bali się wejść do kościoła, bo tam jednak funkcjonuje taka zasada, że jak wchodzisz na przykład do cerkwi prawosławnej, to stajesz się Rosjaninem. Wchodzisz do kościoła, to jakby zmieniasz narodowość, stajesz się Polakiem. Wchodzisz do cerkwi grekokatolickiej, jesteś właściwym Ukraińcem. No i nieraz niektórzy mówią, że o, nie idę do kościoła, abym nie był postrzegany jako Polak. I to jest jednak troszeczkę błędne myślenie. Obecnie na pewno się to zmienia, bo my nie jesteśmy po to, żeby być tylko i wyłącznie dla Polaków, ale dla wszystkich.
I jak to w takim razie przyjmują mieszkający tam Polacy? Czy nie czują się trochę opuszczeni?
Polacy jednak traktują czasami Kościół katolicki jako swoją własność i dają odczuć innym, którzy chcą przyjść na przykład prawosławnym czy grekokatolikom, Ukraińcom, że to jest ich. Ale ja myślę, że to pomaleńku się zmienia. Pewna ta starsza generacja ludzi niestety już wymiera, ale przychodzą młodzi i inaczej troszeczkę na te pewne rzeczy patrzą. I oczywiście to nie jest najistotniejsze teraz, ale na pewno jest jakąś barierą i jeszcze jakiś czas pozostanie ta bariera. Kwestia Polak-Katolik, kwestia po prostu przynależności do religii, przynależności do narodu.
Mówił ksiądz Grzegorz Odżywołek.
Święta wielkanocne dla wielu ludzi są czasem odpoczynku. Okazuje się, że niektórzy w tym czasie nieco więcej pracują. W studiu ksiądz Andrzej Majewski, kierownik redakcji Katolickiej Telewizji Polskiej. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Witam również.
Czy rzeczywiście tak było również w przypadku redakcji katolickiej?
Tak, tak było w przypadku redakcji programów katolickich, zresztą tak było w przypadku naszym w ogóle, bo przecież i wy pracowaliście przez całe święta. My w tym roku zaproponowaliśmy telewidzom w Polsce i nie tylko w Polsce, gdyż programy nasze są transmitowane w telewizji Polonia, przede wszystkim udział w wielkich uroczystościach tutaj w Rzymie. Czyli transmitowaliśmy Drogę Krzyżową z Koloseum, transmitowaliśmy Urbi et Orbi, a wcześniej też mszę wielkanocną papieża. A jeszcze wcześniej, 2 kwietnia, transmitowaliśmy prawie wszystko, co działo się w Rzymie w związku z 2. rocznicą śmierci Jana Pawła II.
Tych transmisji liturgicznych było dużo, jak z zainteresowaniem widzów.
To jest ciekawa sprawa. Sami byliśmy ciekawi 2 lata temu, kiedy zmarł Ojciec Święty, jak Polacy przyjmą nowego papieża, nowy pontyfikat, czy transmisje z Rzymu będą się cieszyć podobnym, trudno powiedzieć, powodzeniem, ale czy będą równie chętnie oglądane przez telewidzów. I muszę powiedzieć, że nie ma jakiejś zasadniczej różnicy. Nasi telewidzowie przyzwyczaili się, że święta spędzają jednak w łączności z papieżem, z Janem Pawłem II, a dzisiaj z Benedyktem XVI. Tak było też w tym roku. Mogę powiedzieć, że choćby mszę świętą 2 kwietnia, właśnie w rocznicę śmierci Jana Pawła II, oglądało prawie 3 miliony ludzi, co jest bardzo dużym wynikiem oglądalności jak na telewizję w godzinach popołudniowych.
Coraz to słyszymy o zmianach w telewizji, pojawiają się nowe twarze, nowi ludzie, nowe osoby, nowi prezesi nawet. Redakcja katolicka, wydaje się, trwa. Czy rzeczywiście ten czas antenowy zupełnie pozostaje bez zmian, czy rzeczywiście polityka telewizji w stosunku do programów katolickich i obecności programów katolickich jest niezmieniona?
Niedobrze by było, gdyby ten model obecności Kościoła w telewizji, który został wypracowany już ponad 15 lat temu, się nie zmieniał. On się zmienia oczywiście. Staramy się proponować coraz to nowe programy, wychodzić jakby naprzeciw potrzebom. Wspomnę może o takim drobiazgu, który łączy się ze świątami. Może nie drobiazgu, ale pewnej realizacji telewizyjnej, istotnego wydarzenia, jakim jest przesłanie prymasa Polski, które zawsze rejestrujemy z okazji świąt. Więc tak jak dotychczas te przesłania były rejestrowane w sposób dość, można powiedzieć, statyczny, ksiądz prymas po prostu wygłaszał orędzie, siedząc w swoim gabinecie na fotelu, tak tym razem zaproponowaliśmy księdzu prymasowi, by zrealizować to orędzie przy świątyni Opatrzności Bożej.
Co więcej, przy ognisku.
Przy ogromnym ognisku, prawie 3-metrowym ognisku, żeby w ten sposób ksiądz prymas rzeczywiście wizualnie mógł się odnieść do najgłębszych treści tych świąt, czyli do ciemności, światła, do grzechu, śmierci, życia. Więc uważam, że to jest też pewien kierunek myślenia telewizyjnego o tak istotnych wydarzeniach, jak orędzie choćby prymasa Polski w Polsce. I myślę, że będziemy w tym kierunku iść dalej. Na przykład parę miesięcy temu z okazji Bożego Narodzenia też wprowadziliśmy pewne nowum, gdy chodzi o rejestrację orędzia prymasa Polski, mianowicie zaprosiliśmy dzieci. I to środowisko szalenie ociepliło jakby pałac prymasowski i zostało to bardzo, bardzo dobrze przyjęte przez naszych telewidzów.
Oglądając część przynajmniej waszych programów, jak chociażby ten blok związany z transmisją Anioła Pańskiego, to jest cały magazyn między ziemią a niebem, widzimy, że szata zmienia się.
Zmienia się, no począwszy od scenografii, zmieniliśmy scenografię parę miesięcy temu, zmienił się prowadzący, zmieniają się pewne elementy. Nie ukrywam, że transmisja modlitwy Anioł Pański, która stanowi integralną część tego programu, no jest naszą lokomotywą. Zawsze nam zależy, żeby przytrzymać telewidzów przy ekranie, również po modlitwie Anioł Pański. Taki nawyk mają nasi telewidzowie, że włączają się koło godziny 12, żeby połączyć się z Ojcem Świętym. Na później cała sztuka polega, żeby ich zatrzymać jeszcze dłużej. Czasami udaje się nam nawet konkurować z papieżem i dołącza się jeszcze szereg nowych osób, ale też bywa i tak, że po prostu część opuszcza transmisję wysłuchawczym czy pomodliwszy się z Ojcem Świętym. Więc to jest dla nas ogromne wyzwanie. Gdy chodzi o tematy, też się zmienia, dlatego że te tematy dyktuje życie i tak jak zmienia się Polska i Kościół w Polsce, tak też zmieniają się też nasze programy.
Zmieniają się wasze programy, czego zatem telewizowie w najbliższym czasie mogą oczekiwać?
Do wakacji, no cóż, przede wszystkim będziemy pracować nad tym, co jest. My mamy ponad 5 godzin jednak emisyjnych w ciągu tygodnia. Mamy 7 programów, czyli faktycznie każdego dnia coś jest. Niestety,
przypomnijmy, jakie?
W telewizyjnej jedynce mamy 4 programy. Zacznijmy od najmłodszych. Ziarno dla dzieci. Program, który mi się rozwija fantastycznie. To jest dużą zasługą też biskupa Antoniego Długosza, który ma taką charyzmę do dzieci, która została zauważona nie tylko przez telewizję publiczną, ale również już przez wiele innych stacji telewizyjnych i nam go podkradają. Więc Ziarno dla dzieci w sobotę. Mamy program dla młodzieży, który nazywa się Raj. On jest teraz emitowany. No niestety w takich godzinach nie najlepszych, 14:30 w środy, kiedy wielu młodych jest jeszcze w szkole. No ale przynajmniej do tych, którzy są, staramy się docierać z tym programem. Mamy magazyn dla rodzin, który nazywa się My, Wy, Oni. Ten magazyn od prawie roku prowadzi pani Małgosia Kożuchowska. To jest, jeżeli mogę tak powiedzieć, kolokwialnie nasz nabytek, z którego się bardzo cieszę. Pani Małgosia wniosła nowego ducha jakby w ten program. W tym programie traktujemy o ważnych sprawach dotyczących rodzin. Mamy wreszcie transmisję mszy świętej w niedzielę z krakowskich Łagiewnik, no i południowy program Między Ziemią a Niebem o 12:00. To w jedynce. W dwójce mamy 2 programy. Słowo na niedzielę, czyli program, który zawsze jest emitowany, króciutki, 5-minutowy w okolicach wieczornego wydania Panoramy. To jest taka scenka biblijna, gdzie ja odgrywam rolę proboszcza i rozmawiam z różnymi interesantami, którzy przychodzą, żeby mnie odwiedzić.
Chociaż proboszcza tak do końca nie widać?
Proboszcza nie widać, ale słychać. Staramy się, by te nasze rozmowy dotyczyły w jakiś sposób czytań niedzielnych. I mamy drugi program, Znaki Czasu. To jest taki magazyn, w którym prezentujemy życie Kościoła w Polsce. Program, który troszeczkę wędruje w ramówce. Obecnie jest emitowany w poniedziałki około godziny 14:00. Tak więc no, to jest to nasze spektrum, powiedzmy sobie, pracy takiej codziennej. A obok tego będziemy oczywiście uczestniczyć we wszystkich większych wydarzeniach Kościoła, jakie nas czekają, nadzwyczajnych, począwszy od pielgrzymki Ojca Świętego do Brazylii. W czerwcu będzie bardzo dużo wydarzeń. Wśród nich może zwrócę uwagę na transmisję tego, co będzie działo się na Lednicy, gdzie charyzmatyczny ojciec Jan Góra już nas niepokoi, dręczy, nawiedza. Po Bożemu i apeluje o to, żeby rzeczywiście ta transmisja się odbyła. Mam nadzieję, że się odbędzie również w tym roku. Z kolei Katolicka Agencja Informacyjna organizuje zjazd gnieźnieński, takie duże wydarzenie paranaukowe, może naukowe nazwijmy, czyli bardzo nietelewizyjne, ale staramy się być i będziemy w tym roku również w Gnieźnie. W czerwcu również będziemy mieli kanonizację Polaka, tutaj Szymona z Lipnicy. Chciałbym, żeby oczywiście odbyła się bezpośrednia transmisja tego wydarzenia, ale przygotowujemy się do tej kanonizacji również poprzez film dokumentalny, którym chcielibyśmy przybliżyć naszym telewizom sylwetkę tego w sumie mało znanego nowego świętego polskiego.
Wieków kilka upłynęło, trudno się temu dziwić.
To chyba te plany najbliższe. Cóż, wakacje będą takim czasem normalnej pracy, a potem co po wakacjach, to już będzie naszą na razie niespodzianką.
Tak niech zostanie. O telewizji w radiu rozmawialiśmy z księdzem Andrzejem Majewskim, byłym kierownikiem redakcji Polskiej Radia Watykańskiego, obecnie szefem redakcji katolickiej w Telewizji Polskiej. Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Oficjalny status kościołów w Radzie Europy. Trwająca nieustannie debata o przyszłości Unii Europejskiej dotyczy również gwarancji wolności religijnej, jej wymiaru indywidualnego, ale przede wszystkim formalnej obecności religii w życiu publicznym. Chodzi nie tylko o rozstrzygnięcia sporów emocjonalnych czy historycznych, ale o obecność i kształt konkretnych przepisów prawnych. Dotychczasowy system legislacyjny Unii Europejskiej gwarantuje bowiem każdemu z krajów członkowskich uregulowanie stosunków państwo-kościół według własnych reguł. Krokiem do przodu, który został uczyniony w projekcie Konstytucji Europejskiej, jest stworzenie wspólnego standardu dla wszystkich członków Unii, a polegającego na ustanowieniu stałego dialogu instytucji unijnych ze związkami wyznaniowymi. Istnieje również propozycja nadania statusu prawnego kościołom. René van der Linden, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zadeklarował ostatnio swoje poparcie dla idei przyznania kościołom oficjalnego statusu w Radzie Europy, podobnego do tego, jakim cieszą się organizacje pozarządowe. Oto jego argumenty. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jednoczy wybranych parlamentarzystów z 46 państw członkowskich, reprezentujących szeroką polityczną, społeczną, geograficzną, kulturalną i religijną różnorodność w Europie. Dlatego jest idealną i naturalną platformą dla promocji tolerancji i wzajemnego zrozumienia między kulturami i religiami. Kilka znakomitych osobistości, mianowicie metropolita Emanuel, kierownik Biura Kościoła Prawosławnego, Bartłomiej I, patriarcha ekumeniczny i profesor Isanoglu, sekretarz generalny Konferencji Islamskiej, już przemawiali do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W pełni popierana jest inicjatywa porozumienia cywilizacji, współkierowanego przez premiera Turcji i premiera Hiszpanii, które stara się zrealizować zbliżenie i współistnienie różnych kultur i religii oraz przezwyciężyć fanatyzm i ignorancję, które rodzą konflikty i ekstremizm. Jednakże ambicją przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest, aby instytucja ta poszła krok dalej poza te wymiany, które są niezwykle pożyteczne, ale pozostają nieregularne, w kierunku stałych ram wszecheuropejskich spotkań, podczas których spotykaliby się ze sobą przedstawiciele różnych religii. Konkretne pola współpracy powinny obejmować poszanowanie dla fundamentalnych wartości ludzkich, wartości rodzinne, prawa dzieci, spójność społeczną, walkę przeciw segregacji społecznej między grupami rasowymi, etnicznymi i religijnymi, zachęcanie do integracji w naszych społeczeństwach i walkę z AIDS. Kościoły, decydenci polityczni i organizacje międzynarodowe – wszyscy potrzebujemy walczyć przeciwko klęskom biedy i wykluczenia, które również przyczyniają się do rozszerzania się ekstremizmu. Pomoc charytatywna i solidarność powinny kierować naszymi działaniami na rzecz godności człowieka. Naszym przekonaniem jest, że dialog międzykulturowy i międzyreligijny są jedynym sposobem zapewnienia długoterminowego pokoju i stabilności w Europie i na całym świecie. Polityczne i prawne działanie Rady Europy musi wzmacniać współdziałanie z kościołami i innymi organizacjami wyznaniowymi, które poprzez swoje zaangażowanie moralne i etyczne są aktywnymi uczestnikami życia społeczeństwa obywatelskiego i pełnoprawnymi partnerami w demokratycznych społeczeństwach. René van der Linden mówi: jestem zdecydowanym zwolennikiem zasady rozdziału Kościoła od państwa, ale nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego, biorąc pod uwagę ich indywidualne cechy, kościoły nie miałyby mieć oficjalnego statusu w Radzie Europy, podobnego do tego, jaki przyznano organizacjom pozarządowym. Poszanowanie przez państwo wolności myśli, sumienia i religii, łącznie z prawem do jej praktykowania wraz z innymi, do wychowania dzieci w wierze, do podejmowania inicjatyw społecznych i do własności prywatnej, konstytuuje konieczny, uprzedni warunek tej współpracy i dialogu. René van der Linden, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, zaangażował się w ważną dyskusję, dostrzegając potrzebę i skuteczność rzeczywistości duchowych i takich motywacji w pragmatycznej i materialnej polityce i życiu społecznym. To ważne wyzwanie dla wszystkich wierzących.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.